wtorek, godzina 13.45, coraz bliżej. Zaczynamy pierwszy w tym roku akademickim Naukont i od razu bardzo na świeżo z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego będziemy rozmawiać o tegorocznych Nobelach, które zostały wręczone około godziny 12. Ze mną jest pan Piotr Fita, adiunkt Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie o tej nagrodzie Nobla będziemy rozmawiali, bo ona została w tym roku podzielona na, no powiedzmy, że na dwie ekipy.
Tak, to są oba te dokonania są z dziedziny fizyki laserów, takiego aplikacyjnego zastosowania laserów, aczkolwiek z bardzo różnej dziedziny. To są dwie dość różne działki.
Pierwszym wyróżnionym jest Arthur Atkins i on jest wyróżniony za swoje osiągnięcia, no tak naprawdę, które już od wielu lat prowadzi te badania. Możemy powiedzieć pokrótce, na czym to polega, bo problem jest taki, że to wszystko jest bardzo na świeżo i trzeba zapewne gdzieś tam spróbować się odwoływać do tego, co też było wcześniej.
No oba te odkrycia, czy dokonania, czy wynalazki są powiedzmy z lat 80., więc one już miały trochę czasu, żeby się ugruntować w nauce. Ten wynalazek Atkinsa to są tak zwane szczypce optyczne i to jest coś, co dość dobrze przemawia na wyobraźnię. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że światło może służyć do tego, żeby coś złapać, żeby mechanicznie oddziaływać z materią. No powiedzmy, fizycy wiedzą, że jest coś takiego jak ciśnienie światła i światło niesie pęd, czyli można powiedzieć niesie ruch, tak jak jakieś ciała materialne. I w szczypcach optycznych jest to wykorzystywane po to, żeby złapać sobie mały obiekt wiązką laserową, złapać i manipulować nim. Możemy po prostu poświecić, wyobraźmy sobie, że świecimy wiązką laserową na szklaną kulkę, z ogniskowaną wiązką laserową i po prostu łapiemy tę kulkę, trzymamy ją w ognisku wiązki laserowej, możemy ją sobie przesuwać, przenosić. Możemy na przykład zrobić takie doświadczenie, że maleńką kulkę przyczepiamy sobie do nici DNA, a potem łapiemy ją laserem, ciągniemy i mierzymy wytrzymałość tej nici na zerwanie.
Tutaj zostało jeszcze wspomniane badanie z roku 1987, w którym właśnie profesor Atkins był w stanie złapać żywą kulturę bakterii, którą był w stanie manipulować i nie uszkadzając jej, był w stanie ją dodatkowo przebadać.
Zgadza się i to jest jedno z takich już bardziej praktycznych zastosowań. Możemy sobie na przykład złapać bakterię czy komórkę, złapać sobie w ognisku tego lasera, unieruchomić ją, a następnie prowadzić na niej różnego rodzaju badania. Tak? Badać na przykład, jak ona oddziałuje ze światłem, badać jej skład chemiczny, badać jej reakcję na to, co się z nią dzieje. Możemy sobie na przykład zrobić taki układ, w którym komórki przepływają w cienkim kanaliku i wybieramy je sobie, łapiąc wiązką lasera, a potem komórka, która spełnia nasze wymagania, idzie gdzieś tam w lewą stronę, która nie spełnia w prawą. Tak? Możemy sobie na przykład pojedynczo dzięki temu segregować komórki.
Czy możemy też mówić już wprost o zastosowaniach?
No to są takie zastosowania w nauce czy w diagnostyce, tak? To właśnie takie pomysły, żeby rzeczywiście badać pojedyncze komórki, żeby je sobie segregować, żeby sobie wybierać jakieś grupy komórek do badań spełniających określone kryterium, no to jest już rzeczywistość.
Do tej nagrody Nobla wracamy w Naukoncie już za chwilę. Cały czas znajdujemy się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ze mną cały czas pan Piotr Fita. No i musimy powiedzieć też o tej drugiej dwójce, która została wyróżniona dzisiaj Noblem z fizyki.
Ich odkrycie stało się podstawą konstrukcji układów laserowych, które generują bardzo krótkie i bardzo intensywne impulsy światła. Ta ich technika służy do wzmacniania tak krótkich impulsów i tutaj warto sobie uświadomić, co mamy na myśli, mówiąc krótkie czy ultrakrótkie impulsy laserowe. No, czas trwania tych impulsów mierzy się w femtosekundach, to jest powiedzmy kilkanaście, kilkadziesiąt femtosekund, a femtosekunda do jednej sekundy ma się mniej więcej tak jak godzina do wieku wszechświata. Więc Impulsy te są naprawdę niezwykle krótkie i to oznacza, że porcje energii związanej z tym światłem w takim impulsie są rzeczywiście skondensowane w bardzo krótkim czasie, czyli chwilowa moc takich impulsów jest dzięki temu niezwykle duża. No i co to oznacza? Możemy takim impulsem na przykład poświecić w zupełnie bezbarwną płytkę szklaną i w wyniku nieliniowych oddziaływań takiego bardzo silnego światła z materią zobaczymy za tą płytką całą ferię kolorów. Tak? To nie chodzi tu o rozszczepienie światła, o tęczę. Tak? Wygenerujemy dodatkowe kolory, czego w ramach takiej optyki klasycznej nie da się zrobić. Możemy poświecić takim impulsem w blaszkę metalową i tę blaszkę metalową w bardzo krótkim czasie przewiercimy, robiąc to w dodatku bardzo precyzyjnie, bo zrobimy to nie tak, jakbyśmy tradycyjnie obrabiali metal laserem takim klasycznym, powiedzmy, gdzie po prostu go topimy i on sobie odparowuje, ale my od razu z tego metalu odrywamy tym światłem elektrony, robimy sobie tak zwaną plazmę, czyli od atomów odrywamy elektrony, no i ta plazma, która jest niezwykle gorąca, drąży nam ten metal jednocześnie odparowując. No i to jest w tej chwili narzędzie do takiej bardzo precyzyjnej mikroobróbki metali. Ale jest to też podstawowe narzędzie, z którego my tutaj zresztą korzystamy, badając bardzo krótkie procesy w cząsteczkach chemicznych, dlatego że mając tak krótkie impulsy, jesteśmy w stanie obserwować procesy, tak można sobie wyobrazić, robiąc takie fotografie układów fizycznych czy chemicznych w bardzo krótkich odstępach czasu. No i możemy śledzić takie zjawiska jak przeniesienie protonów w cząsteczkach, jak jakieś zmiany struktury cząsteczek, zginanie tych cząsteczek, obroty, czyli no takie procesy, które na przykład odpowiadają za widzenie w oku. Tak? To jest zginanie się cząsteczek pod wpływem światła, które trwa kilkaset femtosekund, powiedzmy. I ten wynalazek, za który oni dostali Nagrodę Nobla, to właśnie jest metoda uzyskiwania silnych, ultrakrótkich impulsów. Bo wcześniej można było wygenerować te impulsy o niezbyt dużym natężeniu, natomiast oni pokazali, jak można je wzmocnić, żeby wykorzystać je w sposób, który tutaj omówiłem.
Rozumiem, że to wzmocnienie też ma bezpośrednie przełożenie na to, już światło, no światło padające, które pada, bo zapewne też to ciepło, które się wydobywa, trochę inaczej się rozchodzi. Poza tym to też, co zostało wspomniane, czyli to odparowywanie, też ten proces chyba trochę inaczej przebiega.
No tu chodzi przede wszystkim o to, że musimy mieć na tyle silne pole elektryczne fali elektromagnetycznej, czyli światła, żeby ono przeważyło nad polem elektrycznym w materii, tak? Jeśli chcemy zjonizować tę materię. No to musimy przekroczyć pewien próg energii tego impulsu, żeby te zjawiska w ogóle mogły zajść.
Do ostatniej części Naukonta wracamy już za chwilę. Naukont, cały czas z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, cały czas ze mną pan Piotr Fita, adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Czy możemy też powiedzieć o tej drodze, jaką musieli przebyć tegoroczni nobliści do osiągnięcia tego sukcesu?
Więc wiedząc, jak to się robi, to w tej chwili można powiedzieć, że sam pomysł jest bardzo prosty, gdy już wiemy, jak to zrobić. Bo głównym problemem we wzmocnieniu tych impulsów było to, że one podczas wzmacniania niszczyłyby ten układ laserowy, w którym są wzmacniane, ze względu właśnie na to, że ich moc, czyli energia skupiona w bardzo krótkim czasie, jest bardzo wysoka. Więc oni po prostu wymyślili, że trzeba te impulsy rozciągnąć w czasie, wzmocnić, a następnie z powrotem skompresować. I dzięki temu można uzyskać odpowiednio duże wzmocnienie tych impulsów. A samo rozciąganie też jest interesującym zjawiskiem, dlatego że tutaj wykorzystujemy fakt, że te ultrakrótkie impulsy, jak my mówimy formalnie, mają szerokie widmo, co oznacza, że taki impuls światła laserowego zawiera wiele różnych barw. Normalnie jak się myśli o laserze, to się myśli, aha, laser to jest tylko jedna dokładnie określona długość fali, jeden tylko kolor. I to jest prawdą w przypadku laserów pracy ciągłej, ale nie w przypadku laserów o bardzo krótkim czasie trwania impulsu. Tam, żeby ten impuls mógł być bardzo krótki, Tamtych barw trzeba zebrać w postać tego impulsu laserowego wiele. No a my wiemy, że jeżeli mamy różne barwy światła, to możemy je rozszczepić na przykład na siatce dyfrakcyjnej czy pryzmacie w taki sposób, że różne kolory uginają się pod różnym kątem. Tak? W ten sposób powstaje na przykład tęcza. No więc jeżeli te impulsy uginają się pod różnym kątem, przechodząc przez taki element jak pryzmat, to biegną różnymi drogami za tym pryzmatem, a więc pokonują różną drogę. Pokonanie tej drogi zajmuje im różny czas, no i wobec tego taki impuls wydłuża się w czasie. Różne kolory, jedne kolory docierają wcześniej, inne kolory docierają później do jakiegoś detektora, no i możemy je sobie w międzyczasie wzmocnić, no a potem musimy odwrócić ten proces i zebrać je znowu w krótki impuls.
Czy możemy też mówić, podywagować trochę o możliwych przyszłych zastosowaniach?
No, w tej chwili to tak jak już na początku wspomniałem, dosyć silnie rozwijającą się dziedziną jest mikroobróbka laserowa, czyli obróbka takich struktur mikrometrowych, wycinanie jakichś masek, kształtów, co jest możliwe z bardzo dużą precyzją dzięki temu, że mamy silne, ultrakrótkie impulsy.
To jeszcze tak na koniec, czy tegoroczny Nobel był jakimkolwiek zaskoczeniem?
Był, dla mnie był, tak. Bo wprawdzie oba te odkrycia były bardzo, bardzo doniosłymi odkryciami i one rzeczywiście wniosły bardzo wiele, ale z drugiej strony zdążyliśmy się już tak do nich przyzwyczaić, że wydawało się, że to są tak codzienne narzędzia, że no, niespecjalnie myśleliśmy o tym, że one mogą być w tym roku nagrodzone Nagrodą Nobla.
No tak, patrząc na tym, jaką decyzję w zeszłym roku podjęła Kapituła, czyli nagrodzenie bardzo młodego odkrycia, to tegoroczny faktycznie może być delikatnym zaskoczeniem.
W zeszłym roku wszyscy byli pewni, tak? To tylko się tak było. Fale grawitacyjne? No pewnie tak, a w tym roku myślę, że przewidywania były dużo trudniejsze.
No to zobaczymy w takim razie. Już będziemy ostrzyć zęby na rok przyszły. Moim gościem w Naukoncie był pan Piotr Fita z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.